Ostrów Mazowiecka od drugiej połowy XIX wieku była kojarzona zawsze z wojskiem. Wojsko wpływało na jej rozwój gospodarczy, na życie kulturalne, praktycznie na wszystkie przejawy życia miejskiego, a również i powiatowego. Początkowo były to wojska zaborcze, wojska rosyjskie. W Komorowie był bardzo duży garnizon, stacjonowały tutaj dwa pułki piechoty i brygada artylerii. Od 1915 roku Ostrów, no, tym samym Komorowo, zostały zajęte przez wojska niemieckie, a wkrótce pojawiły się tutaj Legiony Polskie, 5. Pułk Piechoty, potem Polska Siła Zbrojna, a od 1921-22 roku również 18. Pułk Artylerii. Oczywiście tutaj należałoby wspomnieć, że w Komorowie powstała Szkoła Podchorążych Piechoty, że w międzyczasie tutaj po wojnie bolszewickiej zjawił się 71. Pułk Piechoty i właśnie te dwa pułki są niejako związane z dzisiejszym tematem, czyli z tym, co chciałbym powiedzieć. A chcemy porozmawiać dzisiaj o 18. Dywizji Piechoty. 18. Dywizja Piechoty swój rodowód bierze z północnych Włoch i z Francji. W północnych Włoszech, nieopodal Turynu, w miejscowości La Mandria di Chivasso, z Polaków, byłych żołnierzy austro-węgierskich, którzy dostali się do niewoli włoskiej podczas I wojny światowej, tworzono polskie oddziały. To było na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku. Powstało kilka pułków piechoty i taka ciekawostka jest, no Ostrów ma podpisaną umowę o współpracy z miasteczkiem leżącym nieopodal Bergamo, a właśnie Bergamo było tym miastem, które jednym z miast włoskich, które ufundowało dla polskich oddziałów sztandar. Drugim był Mediolan, tam były jeszcze inne miasta. Te oddziały zostały wkrótce przewiezione do Francji i tam sformowano, znaczy weszły w skład Błękitnej Armii generała Hallera. Razem z tą armią na przełomie maja-czerwca 1919 roku przyjechały do kraju. I tutaj jest taka ciekawostka, bo oddziały były przewożone koleją poprzez teren Niemiec. Niemcy bardzo się sprzeciwiali temu transportowi, w ogóle sprzeciwiali się obecności żołnierzy polskich na swoim terenie. No i dogadano się, że żołnierze będą jechali bez broni. Broń, karabiny były złożone w dwóch wagonach w każdym transporcie, natomiast żołnierze jechali nieuzbrojeni i na to się Niemcy zgodzili. Być może, że zgodzili się dlatego, że alternatywą było przewiezienie ich drogą morską do Gdańska, no ale tego się wszyscy już obawiali i niektórzy alianci i Niemcy, że jak Polacy się pojawią w Gdańsku, no to już nie będzie mowy o, tak jak w przyszłości było, wolnym mieście, tylko po prostu, że Polacy to miasto zajmą. Po przybyciu do kraju nastąpiła reorganizacja oddziałów Błękitnej Armii. Po prostu część oficerów to byli Francuzi, wymieniono ich na Polaków, w dużej mierze na byłych oficerów Armii Rosyjskiej i sformowano od nowa praktycznie wszystkie pułki. Wtedy też może warto o tym wspomnieć, bo nam, jak będziemy mówili o okresie międzywojennym i o 1939 roku, to ktoś może powiedzieć, że tutaj jest jakaś niekonsekwencja, bo tutaj mamy 4 pułki piechoty, a tam mamy już tylko 3. No więc właśnie, w czasie I wojny światowej i tuż po I wojnie światowej dywizje piechoty miały systemy brygadowe. Składały się z dwóch brygad, każda brygada z dwóch pułków. Później po wojnie bolszewickiej, tak jak wspomniałem, nastąpiła reorganizacja, ale o tym powiemy później. W każdym razie w skład 18 dywizji piechoty wchodził 42, 49, 144, i 145. Pułk Piechoty oraz 18. Pułk Artylerii Polowej, ta ostrowska słynna 18, która do Ostrowi przybyła już po wojnie bolszewickiej na przełomie 21-22 roku. Po sformowaniu 18. Dywizji dowództwo nad nią objął, tutaj też kolejna ciekawostka, Czech. To był austriacki oficer, Czech z pochodzenia, generał Franciszek Kraliczek Krajowski. I był to, trzeba od razu powiedzieć, był to jeden z najzdolniejszych i najskuteczniejszych generałów polskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu dywizja i 18. Pułk wyruszyły na front podolski. Walki zaczęły się już w okolicach Kamieńca Podolskiego, Uszycy, potem Baru, potem w maju już, w kwietniu, w maju 1920 roku dywizja wzięła udział w wyprawie kijowskiej.
Wprawdzie do Kijowa nie doszła, ona osłaniała południowe skrzydło polskich wojsk atakujących Kijów i zajmujących Kijów i potem obsadziła pozycje obronne nad rzeką Sob.
Należy dodać, że nasi żołnierze nie zagrzali tam długo miejsca, gdyż już w maju ruszyła kontrofensywa sowiecka, a na odcinek, na którym znajdowała się 18. Dywizja Piechoty, spadło uderzenie słynnej konnej armii Budionnego. Tutaj jest taki dość dramatyczny, tragiczny wątek, ponieważ w okolicach Hajsyna, gdzie były rozlokowane pododdziały 18. Pułku Artylerii, bolszewicy wdarli się na tyły, zdobyli tabory, wzięli jeńców, a następnie wymordowali. Było to 19 żołnierzy z 18. Pułku Artylerii, których po prostu zarąbali szablami, wykuli bagnetami. Kiedy Polacy odbili tę miejscowość, to wioska Kuna pod Hajsynem, i znaleźli pomordowanych swoich kolegów, wiedzieli jedno, że bolszewikom nie należy się poddawać. Należy walczyć do ostatniego tchu, do ostatniego naboju, bo jest jakaś szansa, że się z tego wyjdzie cało. Natomiast oddanie się do niewoli grozi o właśnie takimi konsekwencjami, jak tych nieszczęsnych 19 kanonierów z 18 pułku. No i teraz powstaje naprawdę bardzo dziwna sytuacja, ponieważ tak, armia konna po przerwaniu polskiego frontu pchała się daleko na zachód, rozbijając po drodze oddziały tyłowe, mordując jeńców. No taki najbardziej dramatyczny też przypadek miał miejsce w Berdyczowie, gdzie był bardzo duży szpital polowy i żołnierze bolszewicy z tej konnej armii Budionnego wymordowali i spalili żywcem ponad 600 rannych i cały personel szpitala. 18. Dywizja Piechoty otrzymała rozkaz pościgu za armią konną Budionnego. No i powstał taki dziwny przekładaniec, bo najdalej na zachód byli kawalerzyści i kozacy Budionnego, potem była 18. Dywizja Piechoty, a za 18. Dywizją Piechoty były kolejne oddziały bolszewickie, które miały atakować właśnie naszą 18. Dywizję Piechoty. No, rzeczywiście to był taki przekładaniec niesamowity, ale jakoś 18. sobie z tym doskonale radziła, no nie tylko dzięki bohaterstwu, męstwu żołnierzy, ale także dzięki doskonałemu dowodzeniu przez wspomnianego wcześniej generała Krajowskiego. Między innymi żołnierze 18. Dywizji zdobyli Zasław. Następnym miastem, które zdobyli żołnierze 18. Dywizji, był Ostróg. I to było już bardzo duże zagrożenie dla tyłów armii konnej Budionnego, ponieważ tutaj znajdowały się ich tabory, ich oddziały zaopatrzeniowe. Obecność Polaków odcinała ich absolutnie od amunicji, od żywności, no i nie mogli tego tak zostawić. Budionny rzucił całą dywizję kawalerii, żeby odbiła z rąk Polaków to miasto, no ale między innymi dzięki doskonałej postawie artylerzystów z 18. Pułku Artylerii Lekkiej to się nie udało. Można powiedzieć, że tutaj nasi dali dobrą szkołę dzikim kawalerzystom Budionnego, gdyż salwy polskich armat, oddawane częstokroć z odległości kilkuset metrów, kładły pokotem kolejne szarże kozaków. Warto też tutaj wspomnieć, że ramię w ramię z Polakami walczyła bateria ukraińska. Także był to chyba pierwszy przypadek w historii od bardzo wielu wieków, kiedy żołnierze ukraińscy i Polacy walczyli z Rosjanami. Oddziały polskie nie mogły pozostawać zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, od tyłu atakowały 18. Dywizję inne jednostki bolszewickie. Wyruszono więc w kierunku Krzemieńca. Po drodze stoczono bitwy pod Obgowem, pod Buderarzem. I tutaj też jest kolejna taka ciekawostka, że generał Krajowski wprowadził wtedy, ponieważ Rosjanie dysponowali znaczną przewagą, armia konna składała się głównie z dywizji kawaleryjskich. No niestety piechota była bardzo mało odporna, zwłaszcza w terenie, na atak kawalerii. I generał Krajowski zastosował taką bardzo starą, można powiedzieć, taktykę, znaną jeszcze z okresu napoleońskiego, że piechota formowała tak zwanego jeża, czyli oddziały piechoty ustawiały się w kwadrat, w środku znajdowała się artyleria i tak jak rzeczywiście, jak w czasie wojen napoleońskich, salwy piechoty plus ogień artyleryjski, no tutaj jeszcze doszedł ogień karabinów maszynowych, rozbijał kolejne ataki bolszewickich kawalerzystów. Po dotarciu do Krzemieńca okazało się, że armia konna zajęła już leżące na północ od tego miasta Dubno. To był bardzo ważny ośrodek komunikacyjny i administracyjny. No i generał Krajowski postanowił go odbić z rąk bolszewików. Dywizja wyruszyła w kierunku Dubna, wyrzuciła bolszewików z miasta i rozłożyła się, można powiedzieć, wokół Dubna i w okolicach. Też tutaj jest taka ciekawostka, że na południe od Dubna znajduje się fort Zachorce. Jest to jeszcze stary poaustriacki fort. I proszę sobie wyobrazić, że tego fortu bronił batalion zapasowy 50. Pułku Piechoty majora Matczyńskiego, który potem w dalszym biegu wojny bardzo mocno związał się z Ostrowią i z ziemią ostrowską. Wokół Dubna rozgorzały bardzo zacięte walki, ponieważ Budionny miał tam kilka dywizji kawalerii, potem dołączyły do niego jeszcze dywizje piechoty. Natomiast tutaj z polskiej strony w zasadzie jedyną taką zwartą jednostką to była 18. Dywizja Piechoty. I ona walczyła pod takimi miejscowościami jak Chorupań, jak Radziwiłłów, jak Brody. I warto wiedzieć o tym, że te miejscowości to były niezwykle zażarte walki, były bardzo krwawe i one znajdują się do dzisiaj na kolumnach Grobu Nieznanego Żołnierza, jako te najbardziej krwawe pobojowiska z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj też jest taka ciekawostka dotycząca 18. Pułku Artylerii, że w pewnym momencie walk w okolicach Chorupania, piechota, która osłaniała armaty, psychicznie nie wytrzymała nacisku bolszewików i wycofała się. Na polu zostały gołe, można powiedzieć, nieosłaniane przez piechotę armaty. A w tym momencie rozpoczynał się atak kawalerii bolszewickiej. Proszę sobie wyobrazić, ja to słyszałem od człowieka, który widział to na własne oczy, że na horyzoncie zaczyna rosnąć coraz większa chmura pyłu, w której błyskają szable, słychać tętent setek koni i przeraźliwe ura, ura, ura. I to wali na te stojące na odkrytym polu armaty. Żołnierze się rozglądają, gdzie by tutaj uciec, gdzie by tutaj się schronić, a dowódca mówi, panowie, można palić. No więc żołnierze tak popatrzyli, no skoro dowódca tak się zachowuje, więc widocznie nie jest jeszcze tak najgorzej. Kiedy Rosjanie podjechali już naprawdę bardzo blisko, to było dosłownie 300-500 metrów, wtedy dopiero armaty otworzyły ogień jednocześnie, i strzelając szrapnelami rozbiły atakujących, no można powiedzieć, w pył. Niestety, nie zawsze i nie wszystko szło tak gładko i tak sprawnie. Były też i gorsze dni, kiedy oddziały polskie ponosiły bardzo duże straty i musiały się cofać w kierunku miejscowości Brody. No Brody były bardzo ważnym węzłem, ponieważ zajęcie ich przez Rosjan sprawiało, że Budionny mógł bardzo łatwo zaatakować Lwów. A do tego nie można było dopuścić. Więc walka o Brody trwała kilka dni. No i tutaj 18. Dywizja poniosła bardzo, bardzo ciężkie straty. Między innymi zginął dowódca 18. Pułku Artylerii, pułkownik Aleksander Strzemiński. Zginęło mnóstwo piechurów. 49. Pułk Piechoty został praktycznie zdziesiątkowany. No, ale Brody zostały utrzymane. W tym czasie na północnym froncie w okolicach Warszawy, tak jak wiemy, wytworzyła się bardzo nieciekawa sytuacja. Bolszewicy podeszli już w okolice Radzymina, Ossowa, no i zaczynała się bitwa warszawska. Wówczas ściągnięto 18. Dywizję, no nie tylko, ale nas interesuje 18. Dywizja, przewieziono ją koleją do Modlina i tam ona weszła w skład 5. Armii generała Sikorskiego i wzięła udział w bitwie warszawskiej, działając na lewym skrzydle polskiego ugrupowania, czyli okolice Modlina, Nasielska, walczyła pod Sarnową Górą, pod Ojrzeniem, następnie zdobywała Ciechanów i Muławę, odcinając tym samym najbardziej zapędzone na zachód oddziały bolszewickie, czyli 3. Korpus Kawalerii Gajchana i 4. Armię Sowiecką. Zajęcie Muławy nie kończyło jednak walk na północnym Mazowszu. 3. Korpus Konny Gajchana przebił się na południe od Mławy i uderzył znów na ten nieszczęsny 49. Pułk Piechoty, stojący w Szydłowie nieopodal Mławy. Rozbił dwa bataliony, stu kilkudziesięciu żołnierzy wziął do niewoli. No i proszę sobie wyobrazić, powtórzyła się ta sama historia, o której mówiliśmy wcześniej, mówiąc o Hajsynie i o miejscowości Kuna. Tylko że tutaj straty były znacznie, znacznie większe, ponieważ no, są różne źródła. Według jednych bolszewicy wymordowali około 150 polskich żołnierzy wziętych do niewoli. I tutaj może od razu warto powiedzieć, że już po rozbiciu Rosjan, po ich częściowej ucieczce do Prus Wschodnich, jednak w rękach polskich znalazło się bardzo wielu jeńców z tego trzeciego korpusu konnego Gajchana. Generał Sikorski kazał przywieźć 200 kozaków do tej miejscowości, gdzie zostali wymordowani polscy żołnierze i tam sąd polowy skazał ich na karę śmierci. 200 kozaków z trzeciego korpusu. Rozstrzelano jednak tylko 199, gdyż wystąpił jeden z bolszewików i powiedział, że on wtedy, jak była ta masakra, że on uratował polskiego oficera. No i miał szczęście, że tenże oficer znajdował się nieopodal i potwierdził to, co powiedział ten bolszewik. Że rzeczywiście, kiedy mordowali tamtych, ktoś go chwycił za kołnierz, wyciągnął z szeregu za stodołę, tam dał mu kopniaka, strzelił w górę i kazał mu uciekać. W ten sposób przeżył polski oficer, a w konsekwencji również ten bolszewik, który go z tej masakry uratował. Na początku września dywizja została przerzucona na południe w okolice Włodawy i Dubienki i miała wziąć udział w kontrofensywie właśnie na tamtym odcinku frontu polsko-bolszewickiego. Sforsowała Bóg pod Dubienką, właśnie tą słynną Dubienką, pod którą niegdyś walczył Kościuszko i tutaj wykonała bardzo nowoczesny atak, można powiedzieć, niespotykany jeszcze w tamtych czasach, ponieważ wykonała tak zwany zagon na kowel. Innowacyjność tego pomysłu polegała na tym, że zarówno piechota, jak i armaty zostały załadowane na samochody. Armia Polska miała wtedy dość liczny park maszynowy, no, również miała sporo czołgów w porównaniu z innymi armiami. No i ten oddział zmotoryzowany dokonał głębokiego takiego zagonu na tyły bolszewików, zdobył kowel, gdzie było mnóstwo pociągów z zapasami, z materiałami wojennymi, a również z nagrabionymi w Polsce dobrami, które no, bolszewicy sobie tak na pamiątkę chcieli zabrać do siebie. Następnie 18. Dywizja zmieniła kierunek natarcia ze wschodniego na północno-wschodni i poruszając się północnym brzegiem rzeki Prypeć i zdobywając kolejne miasta, dotarła aż w okolice Łunińca, gdzie praktycznie zostały ją rozmowy pokojowe prowadzone w Rydze. Tam oddała ostatni strzał w tej wojnie 19 października 1920 roku. Potem przez rok była tam na wschodnich Kresach, na zajętych przez siebie terenach i dopiero rok później, czyli jesienią 1921 roku, powróciła do centrum Polski, do pokojowych już garnizonów. Dla 18. Dywizji tym pokojowym garnizonem była Łomża i miejscowości leżące powiedzmy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Łomży. W Łomży stanęło dowództwo, następne miejscowości, gdzie były garnizony, to był Białystok, Zambrów i Ostrów Mazowiecka. I tutaj właśnie chciałbym wrócić do wątku, o którym wspominałem wcześniej, czyli reorganizacji dywizji. Naturalnie reorganizacja nie dotyczyła tylko 18. Dywizji Piechoty, ale wszystkich dywizji piechoty w Wojsku Polskim. Na czym ona polegała? Zlikwidowano system brygadowy, czyli czteropułkowy i wprowadzono trzypułkowy. Czyli z dywizji odszedł jeden pułk, w zasadzie odeszły dwa, gdyż została wprowadzona zmiana. Doszedł 33. Pułk Piechoty związany z Łomżą, który miał stały garnizon w Łomży. Nawet w okresie międzywojennym, jak 33 maszerował ulicami Łomży, to śpiewał My łomżyńskie dzieci, pułk 33. No tak, ale następnym garnizonem to był Białystok, był Zambrów, była Ostrów Mazowiecka. W Białymstoku stanął garnizonem 42. Pułk Piechoty, Ale w Ostrowi znalazły się aż dwa pułki z 18 Dywizji Piechoty. Był to 71 Pułk Piechoty i 18 Pułk Artylerii. 71 Pułk stacjonował w Koszarach w Komorowie do jesieni 1926 roku, kiedy po przewrocie majowym został on przeniesiony do Zambrowa, a tu na jego miejsce przyszła Szkoła Podchorążych Piechoty. 18 Pułk Artylerii zajął byłe carskie koszary przy szosie Różańskiej. Obecnie są to zakłady, w tym miejscu znajdują się zakłady Prefabet, bo po koszarach, po siedzibie pułku nie ma najmniejszego śladu. I tenże pułk znajdował się w Ostrowi, stacjonował w Ostrowi aż do września 1939 roku, będąc, można powiedzieć, oczkiem w głowie mieszkańców miasta, którzy w 1938 roku ufundowali mu sztandar. Czyli podsumowując, w Łomży mieściło się dowództwo 18 Dywizji Piechoty i 33 Pułk Piechoty, w Białymstoku 42 Pułk Piechoty, w Zambrowie 71 Pułk Piechoty i w Ostrowi przy szosie Różańskiej 18 Pułk Artylerii. Tutaj warto dodać, że od 30 bodajże pierwszego roku została zmieniona nazwa z pułków artylerii polowej na pułki artylerii lekkiej. Dlatego odznaka, którą być może Państwo widzieli 18 palu, ma tam napisane 18 pap, czyli odznaka została zaprojektowana i wykonana jeszcze przed tą zmianą nazwy. Warto jeszcze, myślę, że dodać, że za wojnę 1920 roku 150 żołnierzy i oficerów zostało odznaczonych krzyżami walecznych, a 25 krzyżami Virtuti Militari. I jednym z pierwszych, który dostał ten, został odznaczony krzyżem srebrnym Virtuti Militari, był chorąży Jakub Zielonka za niesamowite męstwo okazane w bitwie pod Oratowem w maju 1920 roku. No i warto też dodać, że chorąży Zielonka spoczywa dzisiaj na cmentarzu w Ostrowi. I także jak będziemy odwiedzali swoich bliskich, warto zajść na jego grób i zapalić mu światełko pamięci. No, gwoli ścisłości, na naszym cmentarzu leży więcej żołnierzy 18 palu, tych, którzy przybyli do Ostrowi razem z pułkiem, tutaj założyli rodziny, tutaj już pozostali, no a także rdzennych ostrowiaków czy mieszkańców okolic, którzy odbywali tutaj służbę wojskową w szeregach 18 palu. Ale podsumujmy może udział 18 Dywizji w wojnie polsko-bolszewickiej. Może niech za wszelkie komentarze wystarczy stwierdzenie, że dywizja za swoje męstwo, za męstwo swoich żołnierzy, za sposób, w jaki dawała sobie radę z armią konno Budionnego, że nie dała się jej pobić, a wręcz przeciwnie, to ona sprawiła niejednokrotnie ciężkie lanie tym dzikim kawalerzystom, no można powiedzieć bandyckim kawalerzystom, że dywizja otrzymała bardzo zaszczytne miano żelaznej dywizji. Dywizją w okresie międzywojennym dowodzili m.in. tak znani z różnych sytuacji generałowie jak Olgierd Pożerski, były artylerzysta carski i legionista Czesław Młot-Fijałkowski. No ten ostatni, trzeba przyznać, że specjalnie się nie zasłużył, czego najlepszym przykładem był jego udział w 1939 roku, gdzie już wprawdzie dywizją nie dowodził, ale dowodził samodzielną grupą operacyjną Marew, w skład której w zasadzie wchodziła tylko jedna dywizja, 18 Dywizja Piechoty i dwie brygady kawalerii. No skoro już wspomnieliśmy o 1939 roku, mamy sierpień 1939, jest ogłoszona mobilizacja, mobilizują się wszystkie pułki dywizji, również 18 Pułk Artylerii Lekkiej tutaj w Ostrowi. Pułki na etacie pokojowym liczyły około 1000 żołnierzy. Teraz po wcieleniu rezerwistów każdy pułk liczył około 3000, ponad 3000 żołnierzy. W sumie dywizja liczyła ponad 17 tysięcy żołnierzy. I wyruszyła na front nad rzekę Narew, zajmując stanowiska, no tak mniej więcej od Ostrołęki do Łomży, a w zasadzie nawet do Wizny. Tyle, że potem batalion, który początkowo obsadzał rejon Bizny, został wycofany do Łomży, a na jego miejsce przyszła kompania forteczna dowodzona przez kapitana Raginisa. Ale to już jest, można powiedzieć, zupełnie inna historia. I teraz proszę sobie wyobrazić, że odcinek frontu zajmowany przez dywizję wynosił około 120 km. Czyli mając te 17 tysięcy żołnierzy, wypadałoby, że gdyby ich tak rozwinąć w jednej linii, to jeden żołnierz od drugiego byłby oddalony o około 6 do 7 metrów, czyli można powiedzieć zapora nie do przebycia. Dywizja rozlokowała się w następujący sposób. W Ostrołęce, w okolicach Ostrołęki, 42 Pułk Piechoty i 1 Dywizjon Artylerii Lekkiej. W okolicach Łomży i Nowogrodu, 33 Pułk Piechoty i 2 pozostałe dywizjony artylerii lekkiej z 18 palu. 71 Pułk Piechoty stanął jako jedyny odwód dowódcy dywizji. Stanął z tyłu mniej więcej na wysokości Nowogrodu. Zaczyna się II wojna światowa. Rankiem 1 września samoloty niemieckie bombardują Łomżę, bombardują również most w Małkini, stację w Małkini. I trzeba przyznać, że przez pierwsze kilka dni na przeważającej części frontu zajmowanego przez dywizję nic specjalnego się nie działo. Jedynie został zajęty Myszyniec i Kadzidło, ale Niemcy nie uderzyli na Ostrołękę, tylko poszli, znaczy skręcili na, bardziej na zachód i uderzyli na Różan. Polskie dowództwo nie zorientowało się, że tutaj jest największy nacisk nieprzyjaciela, że oni chcą po prostu przebić się w okolicach Różana. Co im się udało, ale trzeba dodać tutaj, że przy znacznej pomocy naszego dowództwa, które po pierwsze nie doceniło roli Różana, a z chwilą, kiedy Niemcy już przekroczyli rzekę, nie zlikwidowało tego włamania w polskie ugrupowanie obronne. W rezultacie 8 września została zajęta Ostrów, 9 września część oddziałów niemieckich, to były oddziały z dywizji pancernej Kempf, wyruszyły w kierunku Łomży, czyli na tyły 18 dywizji, ale wróćmy może jeszcze do tego ugrupowania nad Narwią. Ciężkie walki zaczęły się toczyć od 5 września o forty w Piątnicy, to jest w przedmoście Łomży, i o odcinek w Nowogrodzie. Przez kilka dni Polacy bronili się na tych fortach w Łomży, bronili bardzo dzielnie schronów w Nowogrodzie, ale no niestety przewaga niemiecka była bardzo duża, zwłaszcza w artylerii, no i w lotnictwie, którego tutaj praktycznie nie mieliśmy. I tak jak wspomniałem wcześniej, przejście Niemców przez Narew w okolicach Różana sprawiło, że od zachodu, a wkrótce i od południa, 18 dywizja zaczęła być otaczana. Tragedia zaczęła się, można powiedzieć, z chwilą upadku pozycji pod Wizną. Znamy historię obrony Wizny, wiemy o bohaterstwie i żołnierzy, i kapitana Raginisa, który wolał popełnić samobójstwo, niż oddać się do niewoli, ale w rezultacie Niemcy przeszli przez Biebrze i przez Narew w tamtych okolicach i dotarli do Zambrowa. I proszę sobie teraz wyobrazić, oddziały niemieckie są w Zambrowie i są w Ostrowi Mazowieckiej. To jest raptem ile? 30 kilka kilometrów, a na północ od tych miejscowości nad Narwią dalej tkwią oddziały 18 Dywizji Piechoty. Także polskie dowództwo, poczynając od wodza naczelnego, poprzez dowodzącego grupą operacyjną Narew generała Młota-Fijałkowskiego, a na dowódcy dywizji pułkowniku Koseckim kończąc, po prostu się tutaj nie popisało i zostawiło, można powiedzieć, bardzo wartościową, tak zasłużoną w poprzedniej wojnie jednostkę praktycznie na stracenie. Rozkaz o wycofaniu się przyszedł zbyt późno, bo 10 września, no a pamiętajmy, że to była dywizja piechoty. Tym razem jedynym środkiem lokomocji były nogi żołnierza. Polscy żołnierze wycofywali się w tej spiekocie pod niemieckimi bombami, atakowani przez niemieckich dywersantów, których było na tych terenach bardzo wielu, bo wiemy, że były tutaj całe wioski zamieszkałe przez niemieckich kolonistów. wycofywały się te jednostki w kierunku Zambrowa. Dochodząc do Zambrowa, skonstatowano, że Zambrów jest zajęty już przez wojska niemieckie. I tutaj jest kolejny błąd, bo dowódca dywizji rzuca pierwszy pułk, jaki miał pod ręką, czyli 71. Pułk Piechoty, rzuca w biały dzień do ataku na miasto. Bez zorganizowania solidnego wsparcia artyleryjskiego, bez przygotowania tego ataku, pułk wykrwawia się na przedpolach miasta, które od 26 roku było jego miastem garnizonowym. Tutaj nie wspomniałem jeszcze o jednym bardzo ważnym wydarzeniu, kiedy te oddziały dywizji pancernej Kempfa wyruszyły z Ostrowi w kierunku Łomży, dotarły one w okolice miejscowości Jakać. Po drodze przetrzepały nasz pułk strzelców konnych i rozłożyły się na nocleg właśnie w Jakaci i w okolicach. 10 września 71. Pułk Piechoty, właśnie ten, który tak się potem wykrwawił pod Zambrowem, wykonał bardzo, bardzo udane kontruderzenie wsparte przez armaty 18. Palu. Oddział niemiecki został całkowicie rozbity, Polacy zdobyli kilkadziesiąt samochodów, kilka to różnie źródła podają, kilka lub kilkanaście czołgów, zdobyto również samochód z kompletem map i wtedy dopiero się zorientowano, jak tak naprawdę wygląda sytuacja tutaj na froncie nad Narwią. Kilka godzin po tym sukcesie pod Jakacią nastąpił niemiecki nalot i w okolicach Kamionowa, gdzie znajdował się sztab 18. Pułku Artylerii Lekkiej, na ten sztab i na jego najbliższe okolice posypały się niemieckie bomby. Zginęło wówczas kilku żołnierzy z 18. Palu, m.in. adiutant pułku kapitan Siarkowski, a dowódca pułku pułkownik Witold Sztark został ciężko kontuzjowany. Kiedy okazało się, że drogi przez Zambrów nie uda się wywalczyć, że to będzie przynosiło kolejne i bardzo ciężkie straty, podjęto wreszcie decyzję, żeby się wycofywać polami, polnymi drogami, obchodząc Zambrów od strony zachodniej, czyli w kierunku na Łętownicę i Andrzejewo. Niemcy jednak bardzo szybko zorientowali się o polskim zamiarze obejścia ich pozycji w Zambrowie i wyrzucili do przodu 20. Dywizję Zmotoryzowaną, która bardzo szybko zajęła pozycję w Andrzejewie i okolicach, przegradzając tym samym Polakom drogę do najbliższego mostu w Nurze. Zamiar był taki, żeby wycofać to, co zostało z 18. Dywizji, wycofać za Bug poprzez most w Nurze. No niestety Niemcy przewidzieli sytuację, zagrodzili drogę, tak jak powiedziałem, co spowodowało, że dywizja, a w zasadzie jej resztki, bo naprawdę to już były tak po tych walkach w okolicach Łomży, a zwłaszcza Nowogrodu i potem ta krwawa walka o Zambrów, wykrwawiły tę dywizję naprawdę, można powiedzieć, do białości. 12 września ruszyło polskie natarcie na Andrzejewo z okolic Łętownicy. Prowadził je dowódca dywizji, pułkownik Kosecki. Już na początku tego natarcia został ciężko ranny, został trafiony 5 kulami z niemieckiej broni maszynowej. Padł na polu, natarcie zostało krwawo odparte. Pułkownik leżał przez kilka godzin na odkrytym polu. Początkowo sądzono, że on zginął. Dopiero kierowca dowódcy 18. Pułku Artylerii Lekkiej, kapral Barański, łazikiem pod ogniem nieprzyjacielskim podjechał do niego i ewakuował go ciężko rannego z tego pola między Andrzejewem a Łętownicą. Wówczas dowództwo dywizji objął pułkownik Aleksander Hertel. On był dowódcą piechoty dywizyjnej, czyli mówiąc tak bardziej obrazowo, był to zastępca dowódcy dywizji. Warto tutaj wspomnieć o tym, że pułkownik Hertel w roku 1912 jako jednoroczny ochotnik odsługiwał służbę wojskową nie gdzie indziej, tylko w Ostrowi Mazowieckiej w 6 rosyjskiej brygadzie artylerii. Właśnie tam przy szosie Różańskiej, w tych koszarach, w których później stacjonował 18. Pułk Artylerii Lekkiej. Tutaj objął dowództwo dywizji. Było ponawiane kilka ataków. W czasie jednego z nich pułkownik Hertel został ranny w nogę, więc nie mógł się poruszać inaczej jak tylko konno. No i postanowił rzucić wszystko na jedną szalę i na wieczór 12 września zmontował z tego, co jeszcze mogło walczyć, z tych żołnierzy, którzy jeszcze mogli walczyć, którzy jeszcze mieli siły, zmontował ostatni atak. Różnie to nazywano w tych opracowaniach. Niektórzy tę kolumnę polską, która wyruszyła późnym wieczorem na Andrzejewo, nazywali taranem. Było to około 500 żołnierzy z bronią maszynową. Było tam kilka samochodów. W jednym z nich wieziono ciężko rannego dowódcę dywizji, pułkownika Koseckiego. Ta kolumna dotarła w okolice Andrzejewa. Jeśli ktoś zna Andrzejewo i wie, gdzie znajdował się cmentarz żydowski, to właśnie, mniej więcej w te okolice dotarła i została zaskoczona potężną nawałą ognia z broni maszynowej i artylerii. Kolumna została rozbita, pułkownik Hertel zginął, żołnierze się rozproszyli i od tej pory już trudno było mówić o jakiejkolwiek zorganizowanej formie walki. Żołnierze przedzierali się pojedynczo, małymi grupkami. No było kilka udanych takich przebić się większymi grupami. Jednym z takich zwartych oddziałów, któremu udało się wyrwać z tego kotła śmierci pod Łętownicą Andrzejewem, była 4. Bateria 18. Pułku Artylerii Lekkiej, dowodzona przez porucznika Zielińskiego, który wyrwał się tutaj nie na południe, nie na wschód, a wręcz przeciwnie, w stronę Zarąb Kościelnych. Dotarł w te okolice, no niestety pod Daniłowem następnego dnia ta bateria została rozbita i żołnierze już na własną rękę grupkami i pojedynczo przedzierali się albo do domów, albo do Warszawy, tak jak chciał tego porucznik Zieliński, albo no, część dostała się do niewoli. Tutaj, skoro mówimy o poruczniku Zielińskim, to warto byłoby jeszcze wspomnieć, że wraz z dwoma innymi oficerami, podporucznikiem Osowskim i Kasprzakiem, przedostali się przez zieloną granicę do Francji i tam wstąpili do pierwszej dywizji grenadierów polskich i walczyli na polach Francji w maju, w czerwcu 1940 roku. Podporucznik Osowski zginął niedaleko miejscowości Bakarat i to zginął od ognia, znaczy on był artylerzystą, i zginął od ognia niemieckiej artylerii na skrzyżowaniu leśnych dróg właśnie w takim kompleksie leśnym nieopodal Bakarat. Wróćmy jednak z Francji na pole walki pod Andrzejewem, pod Błętownicą. Ranek 13 września pokazał bardzo przerażający czy wstrząsający obraz. Na polach między jedną i drugą miejscowością leżało kilkuset poległych żołnierzy, znacznie więcej rannych. W taborach w Błętownicy było kilka tysięcy rannych. I to w zasadzie był już koniec 18. Dywizji, koniec 18. Żelaznej Dywizji Piechoty.